Witamy Was bardzo serdecznie w kursie z fundamentów języka C-Sharp dla osób początkujących. Ja nazywam się Daniel Krzyczkowski i jestem Microsoft Student Konsultantem. Oprócz tego jestem deweloperem aplikacji mobilnych w firmie Predica i jestem pasjonatem technologii mobilnych, z czym wiąże się również mój blog, na którego bardzo serdecznie Was zapraszam, mobileprogrammer.pl. I do niedawna byłem Microsoft Student Partnerem na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Ze mną jest mój przyjaciel Borys.
Cześć Daniel, cześć Wam. Jestem Borys, jestem ze Szczecina. Obecnie jestem Microsoft Student Partnerem na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Myślę, że również jak Daniel pasjonuje się technologiami mobilnymi. Jestem od niedawna Xamarin Student Partnerem, więc myślę, że podzielę się o tym na moim Twitterze. U góry widać, gdzie mam konto. Na co dzień jestem freelance deweloperem, no i myślę, że możemy zacząć. Tak naprawdę kurs jest teoretycznie przeznaczony dla osób, które już powinny trochę programować, ze względu, że tematy, których poruszymy na dzisiejszym kursie, będą dotykać przede wszystkim fundamentów samego języka C-Sharp, a nie podstaw programowania. Tak więc jeśli miałeś przyjemność wcześniej programować, bądź czytałeś jakieś książki o programowaniu, dobrze jakbyś był po takich kursach i przysiadł do tego, co tutaj będziemy robić. Jeśli nie czujesz się dobrze w programowaniu, myślimy z Danielem, że lepiej jakbyś poczytał trochę o podstawach i usiadł do tego kursu troszkę później.
Dokładnie tak. Mówiąc wprost, jeśli miałeś jakąś styczność już wcześniej z programowaniem, ten kurs jest zdecydowanie dla Ciebie. Natomiast jeśli nie, to polecamy zapoznać się z innymi kursami znajdującymi się na Microsoft Virtual Academy, gdzie znajdziecie wiele ciekawych materiałów.
Bardzo ciekawych. Tak więc myślę, że możemy przejść do naszej agendy i omówimy poszczególne moduły, które nas dzisiaj czekają.
Będzie ciekawie.
Bardzo.
Po pierwsze, zrobimy sobie wprowadzenie do całej platformy .NET, do języka C-Sharp. Tak naprawdę, czym jest C-Sharp, gdzie możemy tworzyć aplikacje, które piszemy w języku C-Sharp. Następnie omówimy sobie w drugim module typy i referencje, czyli coś, co tak naprawdę nieustannie będziecie wykorzystywać w waszych programach. W trzecim module omówimy sobie klasy, struktury, obiekty oraz metody, czyli również pojęcia związane z programowaniem obiektowym, bo C-Sharp jest językiem obiektowym.
Jak najbardziej.
I w następnym module omówimy sobie modyfikatory dostępu, powiemy sobie, z czym wiąże się pojęcie polimorfizmu oraz pojęcie dziedziczenia.
Tak jest. Kolejnym modułem będzie zajęcie się typami wyliczeniowymi oraz kolekcjami. Skupimy się głównie na stosie, kolejce i innych kolekcjach. Myślę, że wyjątki zdarzenia w języku C-Sharp będą bardzo takim rzetelnym kursem z naszej strony, bo jest to dość trudny temat. Bardzo się skupimy właśnie na eventach czy delegatach. Na koniec będzie taka wisienka z naszej strony, ponieważ przekażemy najlepszą wiedzę, jaka w ogóle dotknęła nas przez ostatnie lata, jeśli chodzi o karierę deweloperów. Czyli podzielimy się tak zwanymi best practices.
Dokładnie tak.
Będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa lekcja. No i na końcu zobaczymy samego C-Sharpa w akcji.
W takim razie zaczynajmy. Ekosystem .NET, 2015 rok. Microsoft otwiera się na open source. Bardzo ciekawa sytuacja. No właśnie, Borys, co się zmieniło tak naprawdę? Bo patrząc na ten slajd, no jest tu kilka nowych rzeczy, ale też poznaję te, które były wcześniej.
Tak jest. Widzę przede wszystkim, że po prawej jest nowa część, ale omówię bardziej tą lewą. Po lewej stronie widzimy .NET Framework 4.6, znaną nam platformę .NET, która od paru lat już naprawdę jest bardzo znana na świecie i przede wszystkim pozwala się bardzo szybko rozwijać programistom, którzy programują w językach C-Sharp i innych językach .NET. Przede wszystkim jeśli chodzi o sam framework, jest to tak naprawdę taka wielka biblioteka oraz zarządzanie kodem, by budować jak najszybciej wszelakie aplikacje różnych gabarytów i przede wszystkim o różnym przeznaczeniu. Możemy tak naprawdę stworzyć przy pomocy tego aplikacje, które są mobilne, możemy stworzyć aplikacje webowe, możemy stworzyć aplikacje, które będziemy wykorzystywać w serwisach, możemy pisać wszelakie biblioteki. Tak jak widzimy u góry, tak jak piedestałem jest nasz framework, Tak u góry możemy pisać aplikacje WPF, Windows Forms, ASP.NET i innych technologii.
W porównaniu do tego, co mieliśmy wcześniej na platformie .NET Framework, zmieniło się bardzo, bardzo dużo. Pojawiło się coś takiego, co się nazywa .NET Core 5. Mhm. I co to takiego jest? To jest platforma .NET, tylko platforma .NET na inne platformy niż system Windows. Tu można zauważyć ciekawą rzecz. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, czy te ikonki mogą was zdziwić lub nie, ale oprócz logo Windows mamy również Linux i Apple. I z czym to się wiąże? Otóż platformę .NET przeniesiono również na inne systemy. Dzisiaj tak naprawdę możemy tworzyć aplikacje i wykorzystywać wszystkie narzędzia .NET Framework nie tylko na maszynach z systemem Windows,
niesamowite,
ale również na Linuxie czy na systemie OS X. Tak naprawdę użytkownik ma do wyboru. Jeżeli preferujesz inny system niż Windows, proszę
tak
bardzo.
Jest.
Ale narzędzia mogą ci się dalej podobać, o których sobie za chwilę powiemy. I możesz je robić na różnych platformach. Oprócz tego, to co jest bardzo istotne, to co to tutaj też możecie zaobserwować, to są uniwersalne aplikacje Windows, które też są nowością, bo tworzycie jedną aplikację na system Windows 10, która działa zarówno na pulpicie, działa na urządzeniach mobilnych, działa na tabletach, na komórkach, tak naprawdę być może w przyszłości na HoloLens,
tak
jak
jest.
Wyjdzie, też jesteśmy bardzo podekscytowani i czekamy.
W końcu to jest to, czego brakowało tak naprawdę.
Dokładnie.
W dzisiejszych czasach, tak? Żeby mieć jedną aplikację, napisać ją raz a dobrze, żeby działała wszędzie, na każdej platformie.
Która rzeczywiście piszemy jeden kod.
Tak jest.
I on działa, słuchajcie, wszędzie. To jest niesamowite. Dodam tylko, że tak jak Borys wcześniej wspomniał, mamy zestaw wspólnych bibliotek i te biblioteki dalej tutaj też są, też możemy normalnie z nich korzystać. To jest dalej platforma .NET Framework, tylko że otwarta na inne systemy.
Mm-hmm.
Także bardzo ciekawie, duże zmiany w 2015 roku i oczywiście czekamy, jak to się rozwinie. No właśnie, Borys, ale mówiąc o języku C-Sharp, mówiąc o całej platformie .NET, tak naprawdę musimy się skupić na czymś takim, co się nazywa Common Language Runtime.
Tak jest,
musimy. Bo jak tak naprawdę to działa? Jak to się dzieje, że te programy są uruchamiane, że te aplikacje działają?
Danielu, myślę, że dobrze by było powiedzieć od podszewki, jak to w ogóle działa. Ja bym się może zajął bardziej taką klasą podejścia abstrakcyjnego, by wytłumaczyć tak naprawdę, czym się wiąże pisanie w C-Sharp bądź podobnych językach w .NET. Natomiast sam CLR jest to tak naprawdę taka wirtualna maszyna, która to, co napiszemy w C-Sharpie, przetworzy nam na program, który tak naprawdę będzie odpalany, będzie wywoływany i wykonywany na jakiejś szczególnej platformie. W tym momencie na slajdzie widzimy po lewej stronie wszelaki kod źródłowy, który możemy napisać tak naprawdę w C-Sharpie, Visual Basic, .NET-cie albo innych około 40 językach, z tego co wiem, około 40 języków jest właśnie w .NET-cie, których można śmiało pisać pod tą platformę.
Co takiego magicznego jest w języku C-Sharp, że warto w nim pisać? Zobaczmy.
Tak jest.
C-Sharp jest językiem zarządzanym i to oznacza w skrócie tyle, bo też nie będziemy tu się zagłębiać w stricte szczegóły techniczne. Natomiast z perspektywy dewelopera tworzącego aplikację z użyciem języka C-Sharp, on się nie musi martwić o to, żeby na przykład posprzątać pamięć po jego programie. Bo garbage collector, czyli tak zwany odśmiecacz,
tak,
zrobi to automatycznie po wykonaniu programu. Więc to jest super, że deweloper może się zająć tylko i wyłącznie pisaniem swojej aplikacji i na kodzie, który chce stworzyć.
Tak
nie
jest.
Interesuje go tak naprawdę, co dokładnie tam pod spodem będzie się działo, bo kod jest po prostu zarządzany i zarządza tym Common Language Runtime.
Czyli w niezwykle krótkim czasie tak naprawdę deweloper może napisać o wiele więcej i może stworzyć naprawdę potężne aplikacje.
Dokładnie.
Pisząc właśnie w tym języku. Kolejnym punktem jest język wieloplatformowy i tutaj myślę, że nie będziesz zdziwiony, ale wyobraź sobie, że pisząc w C-Sharpie, możesz sobie tak naprawdę wybrać czy to kurs na aplikacje mobilne, możesz pisać w C-Sharpie właśnie pisząc aplikacje na telefon, możesz pisać aplikacje, które wykorzystasz jako aplikacje desktopowe, czy to właśnie WPF, jak widzieliśmy na ostatnich slajdach. Możesz oczywiście pisać biblioteki, które wykorzystasz w innych programach, serwisy, czy też inne komponenty. I trzeba zwrócić uwagę, że to jest właśnie język komponentowy i myślę, że mógłbyś powiedzieć nieco więcej o tym.
Dokładnie tak, bo z tym, co powiedział Borys, czyli ta wieloplatformowość, wiąże się też komponentowość języka C-Sharp. I co mam tu na myśli? Też oczywiście, że nie chcemy was tutaj zanudzić w tym kursie, nie chcemy zagłębiać się w takie tematy cięższe, które mogą was znudzić już na samym początku. Ja powiem tylko, że język komponentowy, którym jest C-Sharp, to jest, podam przykład. Borys napisał aplikację mobilną i wykorzystał w niej jakiś fragment kodu. Mhm. I ten fragment kodu chciałby przenieść do aplikacji, którą będzie na przykład pisał dla pulpitu. Więc po co pisać tak naprawdę dwa razy ten sam kod? Borys ma ten kod już w aplikacji mobilnej, może tę samą część kodu przenieść do aplikacji desktopowej, czyli aplikacji dla pulpitu. I tak naprawdę...
Mogę się z tobą podzielić nawet tym kodem,
dokładnie,
żebyś wykorzystał
tak.
mój komponent. To jest rewelacja.
Dokładnie. Powiem też tutaj wprost, że jest tworzona paczka. Borys może przygotować paczkę dla mnie, tak. Czyli taki komponent, który może mi przekazać i w tym komponencie będzie kod, który Borys napisał, a ja na przykład mogę go wykorzystać u siebie tak. w aplikacji.
I to jest właśnie cała zasługa tego, że ten też język jest obiektowy. Mhm. To, że traktujemy go jako język komponentowy i daje on nam różnego typu tak naprawdę skrzyneczki, z których możemy wyciągnąć tą inną skrzyneczkę, przekazać gdzie indziej. Głównie jest to zasługa języka obiektowego.
No ale właśnie, Borys, bo mówiąc język obiektowy, co dokładnie... Mówimy język obiektowy, ale z czym dokładnie wiąże się to, że język jest obiektowy?
To znaczy, że traktujemy go dosłownie tak, jakbyśmy traktowali obiekty, które nas otaczają. W tym momencie, jeśli mielibyśmy napisać coś w C-Sharpie i byśmy mieli interpretować coś z życia codziennego, na przykład auto, to byśmy w tym momencie kod traktowali dosłownie jak obiekt. Czyli jeśli mielibyśmy stworzyć w kodzie auto, o którym właśnie była mowa, to byśmy po prostu wyciągali poszczególne rzeczy, wkładali do kodu i byśmy to wszystko traktowali tak naprawdę jak świat, który nas otacza. Więc to
rozumiem.
Jest ta zasługa tego
Fajne.
Języka, że jest obiektowy. I myślę,
Super.
Że tutaj programiści, którzy chcą nauczyć się C-Sharpa, a wcześniej mieli styczność z Javą, JavaScriptem czy C++, będą widzieć tak naprawdę podobieństwo. I myślę, że szybciej załapią ten kurs i ten język niż osoby, które nie programowały, a nadal siedzą w tym kursie.
Dokładnie tak. Super. No dobrze, to w takim razie powiedzieliśmy sobie o języku C-Sharp. W takim razie...
No właśnie, to jest te pytanie, które chciałem się zadać. Gdzie tak naprawdę możemy C-Sharpa wykorzystać? To, że powiedzieliśmy o nim, to gdzie możemy w ogóle zacząć nim robić? Bo już
no
nie
właśnie,
mogę doczekać.
Bo zostało powiedziane, zachwalamy tego C-Sharpa, tak. ale tak naprawdę nikt nie powiedział, gdzie możemy w tym C-Sharpie pisać aplikacje, gdzie możemy mieć z nim styczność. Słuchajcie, i tutaj z pomocą przychodzi coś, co się nazywa Integrated Development Environment, czyli zintegrowane środowisko programistyczne, które nazywa się Visual Studio i uwierzcie nam, prawdziwy kombajn, jeżeli chodzi o programowanie.
Dosłownie, naprawdę.
Po prostu ogromne narzędzie, w którym możecie tworzyć zarówno aplikacje mobilne, chmurowe, webowe.
Właśnie, tak.
Cały wachlarz tak naprawdę tutaj dostępnych aplikacji. No właśnie, ale co jest w tym wszystkim, Borys, najlepsze?
Niech zgadnę. Jest darmowy.
Absolutnie za darmo. Narzędzie jest absolutnie za darmo.
To jest marzenie każdego dewelopera, żeby korzystać z takiego kombajnu i mieć to wszystko tak naprawdę pod ręką.
Dokładnie.
Można ściągnąć z internetu, tak, zainstalować i mieć to wszystko po prostu za darmo.
Link znajdziecie tutaj na dole naszej prezentacji. Jeżeli klikniecie w ten link, wyświetli wam się strona z możliwością pobrania Visual Studio. I teraz tak naprawdę to, co jest istotne, my również klikniemy w ten link, żeby wam to pokazać, żeby ta przeglądarka się otworzyła. I to, co jest istotne, zauważcie, że tu są trzy wersje tak naprawdę, ale ta, która nas interesuje i jest totalnie za darmo, to jest wersja Visual Studio Community.
Dzisiaj z niej będziemy korzystać.
I dzisiaj z niej będziemy dokładnie korzystać, robić wszystkie aplikacje demo. Darmowe, w pełni funkcjonalne narzędzie, w którym możecie tworzyć wszystkie aplikacje na platformę .NET.
Tak jest.
Jeżeli pobierzecie sobie takie Visual Studio, instalujecie je i jesteście gotowi tak naprawdę do pracy.
Tak naprawdę obok widzimy rozwiązania biznesowe, enterprise, ale no, uwierzcie nam, że wystarczy wam community, bo to jest równie potęga w dosłownie w znaczeniu tego słowa.
Dokładnie.
I całe to narzędzie będzie tak naprawdę tym zintegrowanym środowiskiem, dzięki któremu będziecie mogli komponować, dosłownie komponować aplikacje bardzo wszelakich gabarytów.
Dokładnie.
Na różne platformy. Co więcej, myślę, że dobrze było pokazać samego wizuala.
Tak, zgadzam się. Dodam tylko, że pewnie niektórzy się zastanawiają, o co chodzi z Visual Studio Code. To jest Visual Studio, które możemy wykorzystać na przykład na systemie Linux, na systemie OS X.
Nie mam
pełna
pytań.
Dowolność.
Nie mam pytań.
Świetne. Naprawdę świetne. Okej. W takim razie, po pierwsze to chciałbym, nawiązując do tego slajdu, tak wygląda Visual Studio. Chciałbym, nawiązując do tego slajdu, chciałbym powiedzieć kilka słów o Visual Studio, i do którego za chwilę przejdziemy i je otworzymy. Tak wygląda główny panel Visual Studio. Jak otworzymy sobie Visual Studio, tak to dokładnie wygląda i to jest punkt wejścia, który jest najbardziej ekscytujący. Tak. Ja jak je otwieram zawsze i chcę stworzyć nową aplikację i widzę to Visual Studio, wiem, że zaraz zacznie się pisanie takie super aplikacji.
Bardzo przyjazne dla oczu, naprawdę.
Tak, także zobaczmy.
Ale to jest jedna z bardzo, bardzo wielu zalet, że już na samym wejściu Visual Studio wita dewelopera właśnie tym przyjaznym interfejsem, jaki posiada.
Dokładnie, dokładnie tak.
Tutaj w tym momencie Daniel otwiera tak naprawdę nowy projekt?
Tak, bo był otwarty wcześniejszy. Natomiast jeżeli otworzymy Visual Studio, tak ono dokładnie wygląda. I to, co możemy zrobić,
oczywiście,
to możemy stworzyć nowy projekt. I teraz zobaczcie, jak proste jest tworzenie projektu w Visual Studio. Klikamy File, New i wybieramy Project. I to, co tu się dzieje za chwilę, to jest prawdziwy boom.
Tak, będziemy rozmawiać z komputerem.
Dokładnie tak. A przed tym, jak będziemy z nim rozmawiać, to zobaczcie, ile tak naprawdę macie możliwości tworzenia aplikacji. Tu jest tak. Oczywiście interesuje nas zakładka Visual C Sharp, natomiast jak zjedziecie w dół, możecie zobaczyć, że jest Visual Basic, Visual F Sharp, Visual C++, więc multum opcji. Nas interesuje Visual C Sharp. I tutaj możemy tworzyć aplikacje dla pulpitu Windows, czyli aplikacje, zwykłe aplikacje desktopowe, tak? Czyli aplikacje WPF, aplikacje Universal Applications, czyli aplikacje dla Windowsa 10, gdzie odpalamy sobie na mobilu, na desktopie, no gdziekolwiek chcemy tak naprawdę, ale możemy tworzyć aplikacje chmurowe, aplikacje na system Android, co jest nowością w Visual Studio
bardzo.
2015 Community.
Za pomocą jednego języka tak naprawdę.
Wszystko w języku C Sharp. Niesamowite. iOS też tu jest. Nie, no super, naprawdę.
Naprawdę postarali się i myślę, że to jest, trzeba to docenić i korzystać z tego, co
warto.
Tutaj dają. Zwłaszcza, że to jest za darmo.
To jest za darmo, jeden język, tyle platform.
Tak.
Ja bym skorzystał, bo jest naprawdę super. Ale
będziemy.
To, dokładnie.
Będziemy korzystać.
To, co nas interesuje, to wybieramy sobie zakładkę Windows i wybieramy konsolową aplikację. Od razu zaznaczę, Borys, na wstępie, że na pewno wiesz o tym, że deweloperzy tworząc swoje aplikacje, najczęściej do sprawdzania jakichś fragmentów kodu używają aplikacji konsolowej. To jest aplikacja, która nie ma interfejsu graficznego użytkownika.
Tak, interesują nas tylko dane, które
dokładnie
chcą
tak.
Na
i możesz w szybki
konsoli.
Sposób przetestować swój kod, tak? Bo
tak.
Interfejsu graficznego nie ma. No i my taką aplikację w tym momencie stworzymy, żeby pokazać.
Dlaczego nie?
Zawsze jak się tworzy programy, jakiś pierwszy, zaczyna się swoją przygodę, to się jaki program tworzy?
Oczywiście trzeba się przywitać ze światem. Nowy język, którego dopiero zaczniemy używać, musi się przywitać tak zwanym Hello World.
Dokładnie.
Więc napiszemy teraz taką aplikację. Daniel pokaże, jak to wykonać, więc myślę, że dobrze, jakbyście robili to samo, co robi teraz Daniel. I na razie nie skupiali się na tym, co będzie dookoła kodu, tylko zobaczyli tak naprawdę, jak to się wszystko wykona, jak to wszystko zadziała.
W takim razie zaczynajmy.
Zaczynajmy.
Trzy takie najistotniejsze fragmenty, które tutaj widać. Mamy name, czyli tutaj wpisujemy tak naprawdę nazwę naszej aplikacji. Jak myślisz, Borys, jak ją nazwiemy?
Wiesz co, możesz napisać jak chcesz. Może być Hello World, mogą być fundamenty.
Ja ją nazwę Hello World, tak jak nazwa
super.
Aplikacji.
Dobra.
Drugie pole to jest pole Location. I to jest pole, w którym my możemy sobie wybrać, gdzie ulokować nasz projekt na dysku. Czyli wybieramy zwykły folder. Ale jest już też coś takiego, co się nazywa solution name. Mm-hmm. I teraz właśnie, Borys, zechciałbyś powiedzieć, o co tak naprawdę chodzi? Bo tworzę projekt, tworzę jakiś solution.
Tak, tak jakby powiedzieć, solucja to tak naprawdę jest zapieczętowanie projektu. Tyle, że najlepsze w solucji jest to, że jeśli ją nazwiemy, to do niej możemy wkładać różnego typu projekty. Nie musimy napisać Hello World, pierwszej aplikacji, którą zrobiliśmy na świecie, ale również możemy dodać inne komponenty. I w tym momencie jakby odzwierciedlić to, co się dzieje tutaj w tym naszym kodzie, to jest jakby takie zaprojektowanie domu i włożenie go do jakiegoś konkretnego osiedla. I teraz wyobraźmy sobie, że tak naprawdę solucja to jest to osiedle, w którym są te domki i możemy tak naprawdę jako deweloper dosłownie wrzucać te domki, czy to jakieś inne instytucje, które są tak naprawdę, abstrahując w ogóle od tego wszystkiego, naszymi komponentami, które daje nam .NET. Dokładnie. Możemy wybrać, tak jak Daniel wcześniej powiedział, z wachlarzu tak naprawdę opcji, nie tylko aplikację konsolową, może to być aplikacja mobilna. Wszystko tak naprawdę IDE, jakim jest Visual Studio, nam gwarantuje i myślę, że dzisiaj się również tym zajmiemy, ale na początku oczywiście jestem bardzo podekscytowany tym, co zaraz będzie.
Aplikacją Hello World, nasza pierwsza aplikacja w języku C#.
Wszystko dobrze.
Okej, więc nazwijmy nasze solution, naszą solucję. Hello World Solution i klikamy OK. I teraz dzieje się magia.
Teraz ktoś magiczny, kto siedzi w Visual Studio, wszystko podpina, tworzy i...
Krasnoludki.
Tak, krasnoludki. Dosłownie myślę, że zawsze jak wsiadam tutaj do Visuala, to myślę, że to robi ktoś za mnie, kto siedzi tam w środku.
I to jest piękne.
Skrzaty.
To jest piękne.
To jest właśnie piękne.
No właśnie, ale to, co powiedział Borys, zauważcie, że mamy projekt, który nazwaliśmy Hello World i to jest nasza aplikacja konsolowa, ale mamy też solution, Hello World Solution. I w obrębie tego solution ja mogę na przykład dodać kolejny projekt.
Kolejną konsolową aplikację na przykład.
Kolejną, a może coś innego. Mogę sobie kliknąć prawym przyciskiem na solution.
Tak jest.
Add New Project i zauważcie, że znowu mam to okienko, w którym mogę sobie wybrać szereg różnych projektów.
Wszystko jest tak naprawdę intuicyjne, bo widać
super.
Drzewo solucji, klikamy prawym, dlaczego nie. Widzimy słówko add, no to dodajemy, tak?
Oczywiście.
Możemy również dodać jeszcze więcej tych projektów, ale...
Możemy dodać ich bardzo dużo. Tak. Natomiast my na dzień dzisiejszy, na ten moment, zrobimy sobie aplikację konsolową. Nie będziemy dodawać kolejnego projektu.
Tak jest.
No właśnie, ale w takim razie może warto stworzyć ten program.
Myślę, że tak. Zwłaszcza, że widzimy, że Visual tak naprawdę potraktował nas jako... z przymierzeńców i zrobił wszystko za nas. Może nie sam Visual, ale skrzaty, które w środku siedzą i tak naprawdę dbają o każdego dewelopera, by się nie zastanawiał tak naprawdę, jak się tworzy pliki, tylko co trzeba zrobić, żeby tworzyć fajne aplikacje.
Magiczne skrzaty .NET Framework.
Tak.
Okej. Okay. W takim razie zaczynajmy. Najpierw napiszę aplikację i odpalę ją, uruchomię i wam pokażę, a później tak naprawdę opowiemy, co się stało.
Mhm. Więc... Tak więc nie obawiajcie się teraz, co Daniel będzie pisał. Myślę, że możecie również odpalić Visual Studio, zrobić dosłownie to samo, co zrobił przed chwilą Daniel i zacząć przepisywać kod, który w tym momencie pisze.
Dokładnie tak.
Co więcej, Daniel teraz przepisuje kod. Ja wam powiem, że Visual Studio jest na tyle inteligentnym środowiskiem deweloperskim, że tak naprawdę jest intuicyjne same w sobie. Wszystko, co piszemy, tak naprawdę jest koloryzowane na poszczególne obiekty,
tak,
poszczególne
to jest
sekcje.
Bardzo dobra uwaga, ta, o której mówi Borys.
Tak. To jest wszystko tak naprawdę wyszczególnione, tak żeby deweloper, który pisze ten swój kod i tworzy tam tą swoją super zacną aplikację, wiedział, gdzie się tak naprawdę znajduje w samych plikach źródłowych Visual Studio.
No, dokładnie tak.
A myślę, że tych plików źródłowych z czasem będzie coraz więcej, coraz
przybywa.
Więcej. I myślę, że jeśli tego by nie było, to można było się zagubić.
Ciężko.
Poza tym jeszcze słuszna uwaga. Widzieliście przed chwilą, Daniel pisał coś, Visual Studio
dokładnie
od razu podpowiada,
tak.
Co wybrać to, z biblioteki, która już siedzi
tak.
Właśnie na naszym systemie.
To jest super i od razu dodam, to jest taka ciekawostka, to jest coś, co się nazywa IntelliSense w Visual
właśnie,
Studio
tak.
I to jest to jest automatyczny system podpowiadania. Ja wiem, że jest jakaś metoda, że jest jakaś funkcjonalność w danym fragmencie kodu do wykorzystania, ale nie pamiętam dokładnie jej nazwy, ale wiem, że coś było na R. Mhm. Więc z automatu, jak wpiszę sobie R, to Visual Studio już mi podpowiada. Super. Mogę wybrać sobie ten dany fragment, kliknąć Enter i już mam. Gotowi?
Jak najbardziej.
Uruchommy naszą aplikację.
Teraz się dzieje magia.
Wow.
Tak, niektórzy z was mało. Mogą mieć ten problem. Wystarczy kliknąć prawym, kliknąć właściwości na okienko, wybrać sobie stosowną czcionkę oraz rozmiar.
Dokładnie.
To, co, Hello tu się, world. Co tu się stało? No, witaj świecie, Daniel.
Jest program. Program jest, się urodził.
Tak, tak jak pokazywaliśmy wcześniej, no, skupiliśmy się na kodzie źródłowym, napisaliśmy coś w C-Sharpie, kliknęliśmy start i bum, tak?
Dzieje się, program został Dzieje uruchomiony, się. Ale Borys, bo tak naprawdę ja napisałem ten program, no i ja wiem, co się tu dzieje, ale osoby, które nas oglądają w tym momencie, za co bardzo wam dziękujemy.
Bardzo.
Osoby, które to oglądają, mogą nie wiedzieć, co ja tak naprawdę zrobiłem. Czy jesteś w stanie powiedzieć na tym danym fragmencie kodu, co tak naprawdę tutaj się stało?
Jak zwróciliśmy uwagę wcześniej, język C-Sharp jest bardzo komponentowy, przede wszystkim obiektowy. Tak widać tutaj na ekranie, że wszystko jest jakby takie zagnieżdżone, co znaczy, że jeśli spojrzymy na słówko, które się znajduje na samej górze, ale nie using system, tylko ten namespace, możemy to traktować jako tak naprawdę ta przestrzeń nazw, czyli taka wielka idea czegoś, co się w tym kontenerze będzie znajdować. Załóżmy, że to jest wielka skrzynia. I teraz otwieramy tą skrzynię i mamy tak naprawdę to, co się znajduje wewnątrz namespace'u, czyli klasy.
Dokładnie, dokładnie tak. Ja tylko dodam, że bierzcie pod uwagę jedną rzecz, że powiedzmy, że mamy trzy skrzynki w kolorze czarnym.
Tak.
No właśnie, to jak odróżnisz, do której skrzynki co włożyć? A przestrzeń nazw nam to daje. Bo dzięki temu możemy sobie manipulować tym, do jakich skrzynek wkładamy nasze fragmenty kodu.
Tak.
Więc to jest fajne. Okej, okay, to jest namespace. Przestrzeń
nazw. I używamy go tutaj w tym programie, chociaż może jeszcze nie wiecie. Na samej górze tym razem mamy coś takiego jak linijka using system. Using system to jest nic innego jak przestrzeń nazw właśnie.
Dokładnie.
Z której korzystamy, wypisując właśnie na konsolę napis Hello World. Zauważmy, że w linijce, którą właśnie podkreślił Daniel, jest z lewej strony napisane console, czyli tak naprawdę zwracamy się do naszego komputera, używając przestrzeni nazw system, czyli mówimy tak naprawdę systemie, użyj konsoli
tak.
I wypisz linię. I w tym momencie w klamrach zawarliśmy to, co ma napisać, czyli nasz witaj świecie. To jest naprawdę mega
niesamowite.
Tak.
Ale zauważcie jeszcze jedną ciekawą rzecz, bo super, że o tym, Borys, wspomniałeś, o przestrzeniach nazw, o tej klasie i o wykorzystaniu, ale co to nam daje tak naprawdę? Ja tutaj podkreśliłem, znaczy najechałem nazwę konsol i wyświetliły mi się class system console i widzę od razu, jaka jest przestrzeń nazw tak i co w tej skrzynce, tak jak Borys porównywał, się znajduje. Natomiast zauważcie jeszcze jedną dużą zaletę. Ktoś już wcześniej napisał fragment kodu, który odpowiada za wypisywanie na konsolę. Cały ten proces wypisywania na konsolę.
Czyli dał nam tą skrzynkę tak naprawdę.
Dokładnie. Tak. Po co ja mam to pisać, Borys, jeszcze raz?
Ja mogę, sensu.
Mogę wziąć tą skrzynkę, wyjąć z niej dany fragment kodu, czyli console write line i wypisać Hello World na konsolę. Ale tu jest jeszcze jeden fragment, readkey, przepraszam, i to oznacza konsolo, nie zamykaj się.
Czyli tak dosłownie tłumacząc, czytaj znak, bo w tym momencie
Dokładnie
konsola
tak.
będzie czekać na nas, żebyśmy wpisali cokolwiek, jakiś
żebyśmy
znak.
Wcisnęli na przykład Enter.
Tak. Dopiero wtedy
Super.
Się zamknie.
Super. Dokładnie. Więc tak wygląda prosty program Hello World. Oczywiście będziemy się jeszcze zajmować Visual Studio, C-Sharpem. Także to był taki wstęp.
Tak więc dzisiaj sobie już powiedzieliśmy nieco o samym wprowadzeniu tak naprawdę do tego, czym będziemy się zajmować w dzisiejszym kursie.
Dokładnie.
Myślę, że stosowne będzie, żeby to wszystko podsumować, ale zachęcam was jak najbardziej, żebyście zostali z nami, bo przed nami bardzo, bardzo obfita bardzo obfita wiedza i myślę, że wyciągniecie z tego kursu jak najwięcej, by pisać swoje pierwsze, najlepsze aplikacje w języku C#.
Dokładnie, na różne platformy.
Tak więc Daniel, myślę, że możemy podsumować.
Tak.
Ja na wstępie mogę powiedzieć, że powiedzieliśmy o ekosystemie .NET, czyli tak naprawdę pokazaliśmy, że to wszystko, co nam daje Microsoft jako system, jako narzędzia, które nam udostępnia, jest taką jakby paczką w stronę dewelopera, mm-hmm. jak i oczywiście użytkownika, bo deweloper pisze dla użytkowników. Jest to paczka bibliotek, funkcjonalności, które już możemy użyć. To jest paczka tych wszystkich czarnych skrzyneczek, które siedzą tak naprawdę na naszym komputerze i czekają, aż ich ożyjemy.
Dokładnie tak. A ich wszystkich możemy użyć gdzie? W Visual tak Studio Community 2015, które możecie pobrać totalnie za darmo. Link znajdował się w prezentacji wcześniej. A jak już mamy Visual Studio, to możemy napisać albo nasz pierwszy prosty program Hello World, albo możemy pisać zaawansowane aplikacje, które będą działać na różnych platformach. Zostańcie z nami, to jest kurs z podstaw języka C#, z fundamentów dla osób początkujących. Widzimy się już w następnym module.
Cześć.